Pan się Panu. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przeoblec się w czysty, lśniący wisior, a wisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tak jest napisane w objawieniu świętego Jana o tej uczcie weselnej, o tej wieczerzy, która będzie już z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj obchodzimy ją tu na ziemi, ale właśnie przyjdzie czas, że oblubienica zasiądzie razem z barankiem, aby wieczerzać. Na pewno to będzie wspaniały czas, na pewno. Trudno sobie wyobrazić, dlatego że nasz umysł, nasze ciało, nasze grzeszne ciało nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, jak będzie. Tym bardziej nawet, że Słowo Boże mówi, że to będzie tak piękne, tak cudowne, że nawet na nasz rozum nie było w stanie, rozumem jesteśmy dzisiaj w stanie tego, nie jesteśmy w stanie tego pojąć, ani nawet myślą. Ale nim to nastąpi, jesteśmy jeszcze na tej ziemi. Jesteśmy na tej ziemi. I oblubienica się przygotowuje na przyjście swojego Zbawiciela. Chciałbym dzisiaj podzielić się takim słowem, bardzo znanym słowem zapisanym w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Był to czas, kiedy uczniowie pytali się Pana Jezusa, jakie będą znaki, jakie będzie przyjście Jego powtórnego, co będzie towarzyszyło powtórnemu Jemu przyjściu. I Pan Jezus im odpowiadał na pewne pytania. A też i wtedy powiedział, jak będzie, kiedy przyjdzie. I to podobieństwo o 10 pannach, bardzo znane. Nigdy na ten temat powiem nie usługiwałem, dlatego dzisiaj sobie pozwolę. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział od 1 wersetu. Wtedy podobnie będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas otknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele, zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Znany fragment, który mówi nam o przyjściu i jak będzie wyglądał wówczas świat. Jak będzie wówczas wyglądał Kościół. Z tego jasno wynika, że Kościół będzie wyglądał, że będzie, powiem tak, można powiedzieć, w Kościele będzie dobro i zło. Będzie rządziło dobro i zło. Będą ci, którzy są sprawiedliwi i się bardziej jeszcze usprawiedliwiają. I będą ci, którzy są chłodni, letni. Będą kłótnie. Będą nieporozumienia. Nie będzie pokory. Będzie pokora. Drodzy, tak będzie wyglądał Kościół. Tak będzie wyglądał Kościół, jeżeli przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Przyjdzie nagle i niespodziewanie. Nikt się tego nie będzie spodziewał. Ale to nie znaczy, że będzie nagle przyjdzie coś szczególnego, nie wiem, znak na niebie, że pokaże jutro przychodzę. Nie. Będzie po prostu życie będzie normalnie się toczyło. Jeden, który słuchał słowa Boga, słuchał słowa Bożego, drugi, który nie słuchał, jeden, który był niepogodzony z żoną, czy z teściową, czy nie wiem, z kimś innym. Tak po prostu, tak przyjdzie Jezus Chrystus. Tak zaskoczy, bo tak jest powiedziane. Tak zaskoczy. Często człowiek sobie wyobraża, że jeżeli przyjdzie, to w jaki sposób ktoś nas ostrzeże przed tym? Nie, nie będzie żadnego ostrzeżenia. Przyjdzie nagle. Bo tak jest powiedziane o tych 10 pannach. Wszystkie wiedziały, że ma nadejść, prawda? Wszystkie wiedziały, że ma nadejść. Wszystkie wiedziały o tym, że on przyjdzie. Ale nie wszystkie miały olej. I nagle, kiedy rozległ się ten głos, oblubieniec idzie, oczywiście to zabrakło im oliwy. Czego im zabrakło tak naprawdę? Czego zabrakło? Nagle czego zabrakło tym głupim, tak Pan Jezus określa? Czego zabrakło? Tak, a życie to jest wiara, a życie to jest pokora, a życie to jest cichość, a życie to jest miłość, prawda? Czy to inne jest, inne życie? Drodzy, tego im zabrakło. Nagle okazało się, że nie mają nic życia. Jak był niepokorny czy niepokorny, tak dalej jest niepokorny. I nagle przychodzi oblubieniec, jestem niepokorny. Jak były krzykliwe, czy byłeś krzykliwy, przepraszam, żeby tak nie bierzcie, jeżeli powiem to w żeńskiej czy w męskiej, ale to się tyczy do każdego. I jeżeli byłem, czy byłem niepojednany, czy byłem w gniewie, czy w jakim innymkolwiek grzechu, to jestem niegotowy. Tak to będzie. Nie będzie tak, że dzisiaj sobie mówię, no bo ja jestem słaby w tym i w tym. I jeżeli Jezus Chrystus przyjdzie, to ty też będziesz słaby. To ty też będziesz słaby. Ale co ta słabość będzie oznaczała? Co ta słabość będzie oznaczała? Będziesz mądry, czy będziesz głupi? Gdzie będziesz zaliczony? Gdzie będziemy zaliczeni? No ja byłem, no nie byłem taki gorliwy na przykład. No nie byłem taki. Ja zawsze, no ja może nie słuchałem, ja może lekceważyłem. Ja miałem inne priorytety na przykład. Dla mnie ważniejsze były inne rzeczy. I dalej będą dla ciebie, w tym dniu dalej dla ciebie będzie to ważne. Ale co to spowoduje? Co spowoduje to, że ty miałeś inną kolejność w swoim życiu? To spowoduje to, że kiedy przyjdziesz ponownie pod te drzwi, to co usłyszysz? Nigdy cię nie znałem. Drodzy, taka jest prawda. Pan Jezus wyraźnie powiedział, jak będzie, kiedy On przyjdzie. On przyjdzie jako złodziej w nocy. On przyjdzie o godzinie, o której nikt nie wie. Ale tak jak zastanie nas, to albo nas zabierze, albo nas nie zabierze. Albo zostaniemy, albo nie zostaniemy. Ja wam kiedyś mówiłem o tym, że zawsze chciałem tak wiedzieć, jak będzie na ziemi, w ogóle, właśnie, jak to będzie, kiedy będzie zabrany Kościół? Jak się widzi życie toczyło? Pamiętacie to takie moje zdarzenie, taką naszą historię? Naprawdę, ja wtedy to tak mocno przeżyłem, kiedy się z Karlą zgubiliśmy, że tak powiem, z dziećmi. To było w parku. Ja nie pamiętam, jaki to był moment, ale ja wiedziałem, Bóg mi, powiem, tak zdarzył i dał mi odczuć, jak jest, jak będzie. I było wszystko normalne. Naprawdę wszystko się normalnie toczyło. A ja myślałem, ja naprawdę przez jakiś czas, ja myślałem, że Pan Jezus przyszedł i zabrał Kościół. Bo nie było nagle, Karli nie było dzieci. Nie będę wam o tym, jeżeli nie pamiętacie, no to trudno. Ale wiem, że Bóg dał mi to przeżycie. Ja byłem 100% przekonany, nie wiem, jak to długo trwało. To była chwila, ale ja widziałem, że nic, a oczywiście ja zostałem. Drodzy, tak będzie, naprawdę tak będzie. Przyjdzie Pan Jezus i zabierze tych, którzy są gotowi. Wtedy w jednej chwili, powiem, ci, co zostaną, stanie się im jasne, co było najważniejsze w życiu. Dla każdego człowieka stanie się jasne, kto słyszał. Bo być może ateiści będą próbowali to w jakiś sposób, oczywiście i inni będą tłumaczyli to. Ale dla ludzi, którzy słyszeli Słowo Boże, będzie, jeżeli zostaną, a na pewno zostaną, drodzy, to jest takie, mówiąc o tym, że na pewno zostaną, powie, no nie bądź sędzią, drodzy, ja broń Boże, nie jestem sędzią. Tak mówi Pan Jezus Chrystus. że jedni byli gotowi, a drudzy nie. 50%. Jak było, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł, też nikt się tego nie spodziewał. Dzisiaj tym bardziej się nikt nie będzie tego spodziewał. To jest takie ostrzeżenie. Pan Jezus Chrystus jakby ostrzega każdego, abyś pilnował swojego życia. Bo tak będzie. Bo tak będzie. Drodzy, i takim, najbardziej takim z jednej strony dramatycznym momentem będzie dla tych, którzy zostaną, a dla tych, którzy wejdą, będą takim błogosławionym, że te drzwi się zamkną. Drodzy, one się zamkną i za tymi zamkniętymi drzwiami zostanie wszystko to, co nas dotykało. Tam już nie będzie ani zwątpienia. Te drzwi nie tylko zamkną się przed tymi, którzy nie byli gotowi, ale zamkną się przed tym całym światem. Już nie będziesz musiał martwić się i myśleć. Tam już nic nie będzie mogło przejść, powiem, z tego świata. Nic. Tam będziesz naprawdę zupełnie wolny i szczęśliwy. Te drzwi to jest takie zamknięcie i już nic nie ma. Nie ma nic z tego świata. Nic się nie może dostać z tego świata tam, za te drzwi. To zamknięcie nastąpi. Ale oblubienica przygotowuje się. Jaki to jest czas? Często o tym mówimy, jest to czas. Drodzy, można to przyrównać, oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kiedy młodzi zaręczają się, prawda? Kiedy się zaręczają, jest to ten czas od zaręczyn do ślubu. Jest to nasz czas, prawda? Możemy to określić, bo szykujemy się na wesele baranka. Młodzi, kiedy się zaręczają, mają ten jakby czas, oczywiście jest to czas określony, oni wiedzą, jeden jest miesiąc w jednym przypadku, drugim jest pół roku, może i rok. Różny jest ten okres narzeczeństwa. Ale co robią ci młodzi? No zawsze tak się mówi młodzi, no ale to nie jest troszeczkę starsi, ale co robią ci narzeczeni, że tak powiem? Jak się do tego przygotowują? Na pewno jest to jeden, mówi się, że to jest jeden z najpiękniejszych okresów, bo myślą tylko o sobie, myślą o tym jednym dniu, przygotowują się, ubiór i tak dalej, wszystko, garnitur, buty, wszyściutko, prawda? Mało tego, oni przepadają za sobą, każda chwila spędzona razem, to jest, mówimy, gruchają jak gołąbki. Oni sobie tam nie wypominają, słuchaj, no ale ja mam... Będę wierna. Nic nie jest w stanie, nic, prawda? Tak sobie mówią. Oni wszystko jest poddane pod ten dzień ślubu. To jest, powiem, tak się przygotowują oblubieńcy, prawda? Tak się oni przygotowują do tego dnia wesela. Dla nich to jest najważniejsze, prawda? Ola? Bo już my nie pamiętamy może. A wy macie ten czas. Jest tak? Wszystko jest tak. Ale jest na przykład, może być inne narzeczeństwo. Może być. Że się, na przykład zdradzają się w tym okresie. Jest to możliwe? Wyrządzają sobie przykrość. Dziwnie to brzmi, prawda? Ale też tak może być. Wyrządzają sobie na przykład przykrość. I mówią, jak ja będę w ogóle z tobą żył? Albo mówi, zmień to, a ty mówi, absolutnie, ja tego nie będę zmieniał. Jest to normalne? Jest to normalne, czy to nie jest normalne? Nie jest to normalne. Drodzy, my jesteśmy w tym okresie, powiem, tego narzeczeństwa. My się przygotowujemy na ten dzień. I teraz, jak wygląda, powiem, nasze to przygotowanie? Że tak użyję tych słów, normalnie czy nienormalnie? Co jest w naszym życiu najważniejsze? My jesteśmy w tym okresie tego narzeczeństwa. Co jest dla nas najważniejsze? Ten dzień? Czy są zupełnie inne rzeczy? Czy pozwalamy sobie na zdradę? Czy pozwalamy sobie na rzekania? Czy pozwalamy sobie na to? Bo pozwalamy sobie na to. A więc jak wygląda ten nasz... jak my jako oblubienica przygotowujemy się na przyjście naszego Pana? Jaki jest nasz czas? Jak go wykorzystujemy? Wykorzystujemy go dobrze? My mamy się przygotować, drodzy bracia i siostry. My mamy się przygotować na przyjście oblubieńca, bo taki dzień przyjdzie i taki dzień każdego zaskoczy. Każdego zaskoczy. I wtedy okaże się, na ile mamy, powiem, tych cud Jezusa Chrystusa, na ile mamy pokory w swoim życiu. na ile mamy miłości w swoim życiu. Drodzy, to są te owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha. Tam jest wymienione, w co my mamy się przyozdobić. Ta nasza, to co przeczytałem, zostanie przyozdobiona. W co się mamy przyozdobić? Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy jeszcze pełni gniewu? Jeszcze pełni jakiejś pożądliwości? Pełni tego, co jeszcze ze świata mamy? Jeżeli to mamy, drodzy, przygotowujmy się. Na dzień tego wesela. Powiem, na dzień młodzi wszystko robią pod tym kątem. My tym bardziej, bo nie znamy dnia ani godziny. Narzeczeństwo wie, kiedy, którego tam miesiąca, dnia ten ślub nastąpi. My nie znamy. Ale to nie znaczy, że nie mamy się przygotowywać. To jest bardzo ważne. Co jest w naszym życiu? Jaki cel właśnie jest najważniejszy? A może wyjazdy są najważniejsze, a właśnie praca, pieniądze, co ostatnio mówi, i inne rzeczy. I mówimy, a bez tego absolutnie ani rusz, to jest najważniejsze. A kiedy przyjdzie oblubieniec, wtedy okaże się, co było najważniejsze. Drodzy, jeżeli by dzisiaj miał w nocy przyjść oblubieniec, byśmy wiedzieli, co byłoby dla nas najważniejsze. Jeżeli jutro miałby przyjść, co byłoby dla nas najważniejsze? Najważniejsze byłoby krzątanie się i tak dalej. No, już abstrahując, to oczywiście musimy to robić. Wtedy byśmy chcieli mieć i pokorę, i wiarę, i miłość, i wszystko, prawda? I pojednani, i nie wiem co jeszcze. Nie byłoby tak? Ruszyłbyś od razu załatwiać wszystkie sprawy. Drodzy, ale ten dzień przyjdzie i zaskoczy. I zaskoczy każdego człowieka w takim stanie, jakim będzie. I w jakim stanie będziesz, no to w takim stanie się wszystko później to potoczy. Albo Pan Jezus powie, że jesteś, zaliczy cię, sam się zaliczysz do tych głupich panien, pięciu, niegotowych zupełnie. Nie mamy nic, jesteśmy prawie że nagie. Wtedy nagle będą szukać pokory, nie wiem czego jeszcze, za późno już będzie. Drodzy, dziś jest ten czas, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tak mówi Pan Jezus, czuwajcie, czuwaj, przygotowuj się. Oblubienica gotuje się na przyjście swojego oblubieńca, prawda? O tym śpiewamy, o tym mówimy. Oblubienica przygotowuje się, a przygotowanie się to jest to, abyśmy czyścili swoje szaty, aby te cechy Jezusa Chrystusa w nas wzrastały, a to, co jest ze świata, aby malało. Aby był w nas widoczny Jezus Chrystus, a nie to, co jest z tego świata. Drodzy, jest to ostrzeżenie. Z jednej strony jest to... Słowo Boże, kiedy mówi do nas, to mówi, to jest jako napomnienie i jako pocieszenie. Napomnienie, jeżeli jestem niegotowy. Ostrzeżenie, to jest ostrzeżenie, jeżeli jesteś jeszcze niegotowy, to się przygotuj. A taką radością jest to, że to się kiedyś skończy, że ten Jezus Chrystus przyjdzie, i się wszystko skończy. Być może dzisiaj przechodzisz jakieś prześladowanie, jakieś zmartwienia, smutki, choroby. Jest to smutek, to powoduje. To się kiedyś wszystko skończy. Albo z tym dniem, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to się automatycznie wszystko skończy. Dzisiaj może nie możesz spać, bo cię głowa boli, czy nie wiem, reumatyzm, czy inne rzeczy. A to się kiedyś... To będzie wybawieniem. Drodzy, to jest piękne, to będzie wybawieniem, to jest radością. Ale to też jest ostrzeżeniem. Czuwaj więc, bo nie znasz dnia ani godziny. I pamiętaj, że nic się szczególnego dzień wcześniej nie wydarzy. Jeżeli ty, który nie przyjąłeś jeszcze Jezusa Chrystusa, to jeżeli przyjdzie, to tak będzie. Jeżeli dzisiaj masz te naleciałości jeszcze ze świata, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie i zastanie cię takim, jakim jesteś. I nic już nie będzie można zrobić. Dziś jest czas, że możesz dużo robić. Dziś jest czas, aby się przygotował na Jego przyjście. Amen.
Niech płynie chwała i cześć Panu Bogu naszemu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa za to, że nas tutaj zgromadził na tym miejscu, że możemy słuchać tego Bożego Słowa, że możemy wielbić to imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to tym drogim imieniu mamy zbawienie. Bo Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus, On tak się uniżył się aż do śmierci, do śmierci krzyżowej, dlatego został wywyższony i darowane Mu jest imię, które jest ponad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa Chrystusa Wszelkie kolano się skłaniało tych, którzy na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chwała Panu Bogu za to. Niech płynie, że mamy takiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który On cierpiał za nasze grzechy, który On sam grzechu nie uczynił i tak jako jest napisane, że zdrada nie była znaleziona w ustach Jego, ale On nasze winy, nasze grzechy wziął na siebie i Jego śmiałością jesteśmy uzdrowieni i mamy zbawienie, mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, Jego krew, tego baranka niewinnego i niepokalanego, ona otworzyła nam drzwi do Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi apostoł Piotr, że nie srebrem ani złotem jesteśmy odkupieni od tego marnego obcowania od ojców podanego, ale drogą krwią tego właśnie baranka Jezusa Chrystusa. I my tak, kiedy słuchamy tego Bożego Świętego Słowa, kiedy karmimy się tym Słowem, bo to jest pokarm niebiański, to jest ta prawdziwa manna, którą Bóg daje dla nas, dla naszej duszy, abyśmy mogli żyć tym Słowem na co dzień, tak jak ten chleb codzienny potrzebny jest nam do tego życia, do pracy. I Salomon w jednym miejscu mówi tak, że wszelka praca, którą człowiek czyni, ona w większości jest dla naszego ciała, jest dla potrzeb naszego ciała, ale dusza się tym nasycić nie może. A to, co właśnie daje nasycenie dla naszej duszy, co daje tą pociechę, co daje wzmocnienie, to jest właśnie to Boże Słowo, którym się tutaj karmimy, którego tego Słowa słuchamy, bo wiemy, że wiara, ona jest przez słuchanie tego Słowa. A bez wiary Bogu się podobać nie można. I też to zwycięstwo nad tymi przeciwnikami, którymi mamy bój, Słowo Boże mówi, nie z krwią i z ciałem, z mocami ciemności. To jest świat, szatan, nasze ciało. To napisane jest, że wszystko, co zwycięża świat, to nasza wiara. A więc wiara ze słuchania i to jest przez Słowo Chrystusowe. I jak my musimy naprawdę mieć tą Bożą bojaźń, żebyśmy z bojaźnią i ze drżeniem tego Bożego Słowa słuchali. Bo w nim jest moc do zwycięstwa. Jest napisane w Słowie Bożym, że ta Ewangelia jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I chwała Bogu, że nam Pan Bóg otworzył nasze zmysły, że mogliśmy ujrzeć wielkie bogactwo Bożej łaski, Bożej dobroci właśnie w tym Bożym Słowie. Ja kiedy byłem w świecie i zanim pierwszy raz zacząłem czytać to Boże Słowo, ojciec mnie zachęcał, on wcześniej uwierzył i mówi, weź czytaj, zobacz, inni wierzą jakoś w tego Boga. I przyznam szczerze, tak otworzyła mi się ta Ewangelia na pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, na rodowodzie Pana Jezusa. I tak zacząłem czytać ten rodowód Pana Jezusa i mówię, jak to tak cała Biblia jest właśnie, składa się z tych nazwisk, z tych imion, to no to jest bardzo nudna księga. I zamknąłem ją i mówię, no to nie dla mnie. Ale przyszedł taki czas, kiedy będąc zupełnie w samotności, będąc sam, w sensie byłem wtedy w wojsku, nie miałem blisko siebie rodziców, nie miałem rodziny, nie miałem nikogo, kto by jakoś tam mógł mnie posilić, pocieszyć, bo różne chwile były. I wtedy sobie tak wspomniałem, że ci ludzie, którzy to Słowo Boże czytają, którzy znają to Słowo, to ich życie wygląda inaczej niż tych ludzi tutaj, którzy uważają siebie za wierzących, a jednak życiem swoim zaprzeczają tego. I tak sobie właśnie pomyślałem, że jeśli zdarzy się taka okazja, że będę na przepustce czy tam na urlopie, to z domu przywiozę sobie Ewangelię. I tak właśnie się stało. Wtedy, kiedy przywiozłem sobie tą Ewangelię, to każdą wolną chwilę, a tych chwil nie było za wiele, ale były takie miejsca, gdzie można się było czuć w miarę bezpiecznie i można było to Słowo otworzyć. I tam właśnie tym Słowem się delektowałem. I tam Bóg otworzył mi oczy. I naprawdę to Słowo już nie było dla mnie takie zawiłe, skomplikowane, ale wszystko było takie ważne. Podkreślałem sobie te miejsca ważne i tam akurat na końcu tej Ewangelii były puste strony, tam kiedyś miały być psalmy. Znaczy miały być psalmy, nie było tych psalmów i tam sobie zapisywałem te najważniejsze wersety. W końcu doszło do tego, że wszystkie, że tych pustych kartek już nie było. Wszystko dla mnie było tak ważne, tak istotne i modliłem się w takich miejscach odludnych. Chwaliłem Boga za to, że Pan Bóg dał mi się poznać. I dzięki Panu Bogu, że dzisiaj jestem z wami, że dzisiaj społecznie mogę chwalić imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, waszego Zbawiciela, który umarł za nas na drzewie krzyża i który powołał nas z tej ciemności do tej cudownej, wspaniałej światłości, o której, tak jak tutaj Piotr wspomniał, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co na ludzkie serce nie wstąpiło, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Dzisiaj ludzie gonią, biegają za rozmaitymi rzeczami. Świat wabi, bo świat, miłość tego świata, to jest pożądliwość oczu, to jest pożądliwość ciała, to jest pycha. Widzimy ludzi, którzy nie poznali Boga, jak oni za tym biegają i czasami nieraz też ulegamy właśnie wpływom tego świata i sobie myślimy, czemu my mamy z tego nie skorzystać. I w tym momencie odwracamy swój wzrok od tego celu nam zamierzonego i stajemy się podobni właśnie ludziom tego świata. Zapominamy o tym, co najważniejsze. I dzięki Bogu, że właśnie w zgromadzeniu Pańskim, w zborze Bożym, my możemy sobie przypominać, co może być z takimi, którzy za daleko właśnie zapędzą się od Boga, od tego przeznaczonego miejsca, bo celem naszym jest zbawienie naszej duszy. I co będzie z nami? Kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, tak jak usłyszeliśmy, przyjdzie o dniu i godzinie, o której się nikt z nas nie spodzieje. Przyjdzie jak złodziej w nocy. I jeżeli nie będzie w nas gotowości, ale ta gotowość to nie jest to, że my musimy sobie nastawiać zegarek 3 razy w nocy i budzić się i kontrolować, czy może to już będzie. Ta gotowość, ona, myślę, że wiąże się przede wszystkim właśnie z miłością do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak ta oblubienica, tak jak ten oblubieniec, oni pałają ku sobie miłością, to jeżeli ta miłość będzie w nas pałała do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to nikt nam nie będzie musiał przypominać właśnie tych słów, że my mamy czuwać, że mamy być gotowi, że mamy chodzić według upodobania Bożego, że mamy się podobać Jezusowi Chrystusowi. To będzie tak oczywiste, to będzie tak naturalne, że będziemy wiedzieć, że Pan przyjdzie i jakie mają być nasze szaty. Że one na każdy czas, te nasze wewnętrzne czasy, szaty mają być czyste. Że nasz wewnętrzny człowiek, nasz, tak jak apostoł Paweł mówi, duch, dusza i ciało, on ma być bez zmazy i bez nagany w przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I my, tak jak tutaj śpiewaliśmy te pieśni, tak jak to Słowo Boże też i ono jest określone, ono jest tym zwierciadłem dla naszej duszy, my możemy przeglądać się w tym zwierciadle i tak patrzeć, czy faktycznie patrzeć na Jezusa Chrystusa, bo w tym Bożym Słowie my widzimy Boga, tak jak śpiewaliśmy w tej jednej pieśni, i widzimy też siebie, a mamy być podobni do Niego. Mamy chodzić według Jego upodobania, bo jeśli będzie inaczej, to Pan nas nie uzna jako swoją oblubienicę, jako swoją wybrankę, bo wiemy o tym, że 10 panien było i tylko 5 weszło na wesele barankowe, a 5 zostało za drzwiami, pomimo że one były wierzące, że one też najprawdopodobniej uczyniły ślub, na pewno uczyniły ślub, że będą wierne Chrystusowi, że będą wierne aż do śmierci, ale gdzieś o tym zapomniały. W tej pielgrzymce zatroskały się bardziej o te rzeczy przyziemne, o te rzeczy doczesne i niestety brak było tej gotowości, brak było tego odpowiedniego wyglądu. Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy czuwali, żebyśmy byli trzeźwi, bo właśnie ten dzień przyjdzie niepostrzeżenie. Żeby was ten dzień nie zastał, mówi Pan Jezus, na obżarstwie, opilstwie i pieczołowaniu o ten żywot. A dzisiaj w większości, patrząc dookoła, to właśnie tak ten świat wygląda. Najważniejsze to jest właśnie to, żeby nasycić swoje oczy, żeby wszystko zaspokoić pożądliwości swego ciała. I to jest cel świata i cel ludzi niewiernych. Dlatego niech dla nas wszystkich będzie to przestrogą i starajmy się obierać właśnie to, co jest miłe i przyjemne przed obliczem Bożym, przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa i uczyć się od Niego. Bo Słowo Boże, tak jak tutaj wspomniałem, ono jest pokarmem dla naszej duszy. Ale Pan Jezus w jednym miejscu, on rozmawiał z pewną kobietą. Zdziwiło to bardzo uczniów, że rozmawia z nią. Wiecie na pewno, o kim chcę powiedzieć. Rozmawiał Pan Jezus z Samarytanką. I kiedy ona z tej rozmowy sama stwierdziła, że to jest prawdziwie Mesjasz, Zbawiciel świata, ten, który miał przyjść, że on wszystko opowiedział o niej. I wtedy przyszli uczniowie. 27 werset 4 rozdziału mówi: w tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto mu przyniósł jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Dlatego szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na te słowa Pana Jezusa. Bo to, co jest pokarmem Pana Jezusa Chrystusa, to też musi być i naszym pokarmem. Bo nie wystarczy to, że my słuchamy Słowa Bożego. Jest napisane, że słuchacze Królestwa Bożego nie odziedziczą. I jest też napisane w jednym miejscu, że przyjdzie taki czas, o którym tutaj też chcę wspomnieć, właśnie kiedy Słowo Boże mówi, że wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa. I Pan Jezus któregoś razu był zapytany: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Zobaczmy, to jest takie analogiczne miejsce tego Słowa Bożego, które było wcześniej czytane z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału, gdzie głupie panny, one zostały za drzwiami. Drzwi zostały zamknięte, one poszły nabywać tego oleju, wróciły, zostały drzwi zamknięte, zaczęły kołatać i właśnie tą samą odpowiedź usłyszały. I wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Dlatego zobaczmy, jaka przestroga z tych słów płynie dla nas, że nie wystarczy słuchać, nie wystarczy powiedzieć: Panie, ja chcę, ja będę robił to, co Ty mi każesz. Bo jest też taka przypowieść, gdzie pewien człowiek miał dwóch synów i mówi do starszego syna: dziś pójdziesz i będziesz pracował w winnicy mojej. A on mówi: tak, ojcze, tak zrobię, pójdę. Ale nie poszedł. A do drugiego mówi to samo, on mówi: nie pójdę. Ale potem zastanowił się i poszedł. I Pan Jezus mówi: który z tych dwóch uczynił wolę swojego ojca? I wszyscy stwierdzili, że ten drugi, ten, który powiedział, że nie pójdzie, a jednak poszedł. I zobaczmy, jak ważną rzeczą jest to, żeby rozeznać właśnie, która jest wola Boża miła, przyjemna i doskonała. Jezus Chrystus mówi, że moją wolą jest i moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Czy naszym pokarmem jest też właśnie wypełniać wolę Bożą? Czy jest wypełniać to Boże Święte Słowo? Czy tylko słyszeć, czy tylko może składać obietnice? Przyjdzie taki czas, Słowo Boże o tym mówi. 50. psalm mówi o tym, że Pan przywoła wszystkich świętych, którzy uczynili z Nim przymierze przy ofierze. Wszyscy zostaną zgromadzeni i według tych słów obietnicy Pan będzie ich rozliczał. Dlatego jest napisane w Słowie Bożym, że lepiej jest nie ślubować Panu Bogu, niż poślubiwszy nie dotrzymać, bo głupcy się Jemu nie podobają. I tu właśnie jest pewna analogia w tych głupcach do tych głupich panien, które one owszem obiecały, ale jednak nie były gotowe. A Słowo Boże mówi, że ludziom raz postanowiona jest śmierć, a potem będzie sąd. I Jezus Chrystus przyjdzie już nie z powodu grzechu, ale przyjdzie drugi raz po tych, którzy oczekują Go ku żywotowi wiecznemu. Abyśmy i my mogli tak rozsądzać samych siebie. Jest teraz taki Boży czas, czas Bożej łaski i zastanawiać się, jaka jest nasza relacja z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, który nas tak umiłował, że dał samego siebie przybić do drzewa krzyża, opuścił chwałę Ojca Niebieskiego. To, co najlepsze. My dzisiaj z tych naszych wygodnych domów, gdyby trzeba było iść pracować na deszczu, w chłodzie, niechętnie byśmy wychodzili. Ale Jezus to, co miał najlepsze, pozostawił. I przyszedł na tą niską ziemię i sam dokonał zbawienia naszego. Aby wdzięczność, chwała płynęła z naszych serc ustawicznie dla naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Abyśmy spełniali Boże oczekiwania, gdzie ważną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest posłuszeństwo. I Słowo Boże mówi w ten sposób, że Bogu milsze jest posłuszeństwo niżli ofiara. Bo sprzeciwić się woli Bożej jest straszny grzech. Niech dobry Bóg da nam tej Bożej bojaźni, da nam tej Bożej mądrości, abyśmy w tej bojaźni Bożej od złego odstępowali i obierali właśnie to, co jest przyjemne, miłe, czyste przed obliczem Bożym. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały dzień. Powiem tak, moje serce się raduje tak jak na Ukrainie. Cieszę się z tego słowa, które było czytane i naprawdę ono porusza moje serce, chociaż przecież słowo wszystkim dobrze znane i mi też bardzo dobrze znane. Tak krótko tylko, ponieważ nie ma za wiele czasu, ale mądre i głupie panny. I problem, brak oleju. Brak oleju w tym najważniejszym momencie. Skąd ten olej? I co to jest ten olej? Kiedy go się nabywa i co zrobić, żeby go było więcej i żeby go nie brakło? Nie ma tego, co by świeciło w tym momencie najważniejszym. Jak żyję w grzechu, to czy świecę? Nasze uczynki ludzie, jak będą widzieć, to po tym poznają Ojca. Więc nasze uczynki są tym światłem, nasze życie. Zmienione oczywiście, nie nasze życie egoistyczne i grzeszne, ale nasze zmienione życie jest światłem. Nasze postępowanie, nasze zachowanie jest tym światłem. My tym świecimy. Niestety tym świecimy. Nie świecimy słowami naszymi, bo ładnie mówić każdy może. Ale to nie jest to światło, o którym mówi Pan Jezus. Oni będą patrzeć na wasze życie, widząc wasze uczynki, będą wielbić Boga, potem poznają. A więc jeśli mam martwe uczynki, martwe, czyli grzeszne uczynki w swoim życiu, one przecież światła nie dają. Co zrobić, żeby mieć olej? No żyć sprawiedliwie. Żyć według Bożych przykazań. Żyć tak, jak Jezus Chrystus żył. Inaczej powiem też, żyć według Ducha. Często się tłumaczy, że ten olej to jest w ogóle Duch Święty. Ale to nie jest tylko olej, że to jest tylko Duch Święty. My mamy żyć według Ducha. Wtedy to jest olej. My mamy postępować według Ducha. My mamy być poddani Duchowi Świętemu i to jest olej. I teraz tak, no jak mam, Piotrek powiedział, jak mam, jak jestem pyszny, jak jestem niepokorny, zdarza mi się często, w zasadzie 60% to jestem niepokorny, albo 80, a 20 uda mi się, że przezwyciężę. No to jak będzie, jak przyjdzie Chrystus? Jak będzie? Będzie świecić? Co będzie świecić? No co ma świecić? Właśnie to. I nie będzie świecić. Zabraknie oleju. Rozbłyśnie na chwilę lampa. Oporządziły wszystkie lampy, zapaliły i rozbłysła na chwilę, ale patrzą, gaśnie. Jak jestem teraz kłótliwy, jak teraz krzyczę. Przez krzyk, przez złość. Powiem, wylewam swoją tą naturę, gniew, niezadowolenie. No zdarza mi się to często, prawdopodobnie zawsze, kiedy jest porządny powód. To jak będzie, jak Jezus przyjdzie? I On nagle przyjdzie i zaskoczy nas ten dzień. Zaskoczy nas. Będzie świecić? Co będzie świecić? Co ma świecić wtedy? No nie będzie świecić. Zabraknie, zacznie gasnąć nasza lampa. I usłyszymy, biegnijcie i kupcie. Ale już będzie za późno. A więc mamy zrezygnować, mamy odrzucić martwe uczynki. Mamy odrzucić wszelki gniew, mamy odrzucić wszelki grzech. I żyć, naśladować sprawiedliwości, naśladować Jezusa Chrystusa. Mamy żyć tak, jak mówi Pan Jezus, tak jak mówi Słowo Boże. Kochani, na przykład tak, powiem tak, młodzież, waszym największym przykazaniem, poza tym, żeby Bogu być poddanym i służyć i miłować Boga, jest być poddanym swoim rodzicom i być im, co? Powiedzcie głośniej. Posłusznym? Tacie? No Bogu posłusznym, nie? To fajnie. Tacie posłusznym? Mamie? Zawsze posłusznym? Nie. Z mamą można dyskutować. Z tatą można się kłócić. Nie masz racji. Moja jest racja. Nie chce mi się. Nie mam czasu. Prawda? Ile ich jest? A Słowo Boże mówi, że dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom. Bóg mówi, żeby powiedział dzieci, no bądźcie mi posłuszne, a już z rodzicami jak chcecie, nie? Nie, nie mówi tak. Przykazanie Boże mówi, że dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom. Posłuszne. I teraz nie jesteś posłuszny. Nie jesteś posłuszny dlatego, że to nie jest po twojej myśli. No dlatego, bo jakby było po twojej myśli, to byś był posłuszny. Jakby ci tato powiedział, zjadłeś jednego loda, masz jeszcze jednego. No fajnie, zgadzam się, chcę. Dwa nawet. Biorę, jestem posłuszny, tak? Ale nie pasuje mi. Mi nie pasuje to, co mi mówi mama czy tato. Mi nie pasuje. I nie jesteś posłuszny. Powiem, to jest naprawdę najważniejsze przykazanie po tym być podległym Bogu. Dla was. I najwięcej zawsze problemu z tym jest. I teraz z powodu twojego nieposłuszeństwa. Nie wiem, wybuchła kłótnia, albo powiedziałeś nie zrobię, albo nie zrobiłeś. jest zła atmosfera w domu. W twoim sercu jest zła atmosfera. Smutek, złość. W sercu mamy czy taty, z kim tam doszło do scysji, jest smutek, bo co on miał zrobić? I teraz Jezus przychodzi. Świeci się twoja lampa? Ale to jest całkiem inna rzeczywistość. To już Jezus przychodzi, więc ja oporządzam swoją lampę i ona się ma palić. Nie będzie się palić. Nie będzie się palić. Nie będzie oleju. Nie będzie oleju. A co, żeby był olej? Po prostu wyrzuć takie myśli, wyrzuć takie opcje, jak to takie brzydkie słowo, nie lubię tego, ale to tak powiem, wyrzuć takie opcje, że ty się kłócisz, że ty nie jesteś posłuszny albo posłuszna. Wyrzuć to, w ogóle to zapomnij o tym. Jak chcesz, żeby twój olej był w twoim naczyniu, jak chcesz, żeby w tym dniu przyjścia, najważniejszym dniu, się twoja lampa paliła, jeśli chcesz. Jeśli nie chcesz, jeśli cię to nie interesuje, kłóć się, rób co chcesz, przestępuj Boże przykazania, rób co chcesz. Ale później nie będzie się palić, bo zabraknie oliwy. Jak kiedyś to mówiłem, to jest dla mnie najbardziej, powiem wam, pasujące do tego przykładu, co to jest ten olej, że kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i kiedy zaczęła się palić w świątyni, kiedy się zaczął palić świecznik, do niego trzeba było ciągle dolewać oliwy. Ciągle trzeba było dolewać oliwy, bo on się wiecznie palił. Ciągle, nie mógł zgasnąć. Wieczne światło. I pamiętacie, skąd się oliwa brała? No z oliwek. Oliwki z drzewa oliwnego. Ale wiecie, kto miał przynieść to? Ludzie. Bóg powiedział do kapłana, powiedz ludowi, żeby zgniótł oliwki i przyniósł ci olej czysty. Wiecie, żeby mieć olej, żeby przynieść do olej, do świecznika, żeby ten olej do lampy mieć. Dzisiaj mamy swoją lampę. Już nie nosimy do tej lampy, bo nie ma świątyni, nie ma tutaj, nie. My jesteśmy świątynią. Tu się masz palić olej. I my mamy przynieść. I trzeba skruszyć, trzeba zmiażdżyć, trzeba zniszczyć oliwkę, żeby olej wyciekł. A wiecie, co znaczy zniszczyć oliwkę? Swoje ja. Swoje ja trzeba zniszczyć. Starego człowieka trzeba zniszczyć. To jest oliwka. Jak nie będzie zniszczona, skruszona, nie wypłynie olej. Boży olej na Bożą chwałę. A więc kiedy ci nie pasuje, kiedy masz chęć pokłócić się, odpyskować, brzydko się zachować i wyjść, i unieść się, skrusz tam tą oliwkę, skrusz te swoje życie. Skrusz to takie dobre, tak ci tak w tym dobrze. Skrusz to, zniszcz to, ty masz to zniszczyć. A wtedy otrzymasz olej. Uniżysz się. Po prostu tak jak Chrystus się uniżył. Staniesz się pokorny, pokora kosztuje. Staniesz się pokorny, poznasz smak cierpienia. Ale z tego wypłynie piękny olej. Będziesz miał, jak przyjdzie Jezus, będziesz miał w naczyniu olej. Będzie się palić twoja lampa. Dlatego one, te pięć mądrych panie nie mogły pożyczyć. Tym drugim, wiecie, nie mogły pożyczyć. Można powiedzieć, no jak to? Może chyba miały pełne te naczynia. Dlaczego nie mogły pożyczyć? Nie można pożyczyć. Ja za ciebie nie mogę się skruszyć. Ja za ciebie pokory nie mogę okazać. I ty za mnie nie możesz okazać. Nie mogę po prostu. To jest niemożliwe. To ja muszę ponieść ten koszt. Kochani, to wyrzućmy to z naszego słownika, z naszego pojęcia, że my się kłócimy na przykład w domu, że my się między rodzeństwem kłócimy, że stać nas na to, żeby jeden drugiemu buch i się rozejść. Wyrzuć to ze swojego słownika. Jako dziecko Boże, to nie. To do świata należy. Takie życie i takie zachowanie należy do świata. Do dzieci tego świata. Do dzieci, które żyją pod przekleństwem. Które nie mają pojęcia o Bogu. Ale w naszych rodzinach, chrześcijańskich rodzinach ma być inna zasada. Czy ubiegacie już dzieci, dorośnięte dzieci? Czy ubiegacie już rodziców w tym, co myślicie, że powinniście zrobić? Ubiegajcie jedni drugich w uprzejmości, na przykład jest napisane. W okazywaniu uprzejmości, szacunku. Czy ubiegacie ich? Czy mają już ten smak? Kiedy mają mieć ten smak? Wychowywali was, całe wasze życie, troszczyli się o was. Ile to jest trudu? Ile to jest łez? Ile to jest modlitw? Aby was do Boga przyprowadzić, a dzisiaj jesteście dziećmi Bożymi może. Kiedy przyjdzie ten czas, że zaczniecie ubiegać swoich rodziców? Myśleć, że on to chce, że to będzie mu miłe, że to będzie dobre dla jego serca. A to ciebie tylko trochę kosztuje. No po prostu trochę kosztuje. Kochani, ale to dobro kosztuje, wiecie? Nie ma, że to się bierze nie wiadomo skąd. To prawdziwe dobro, ten prawdziwy olej, ta prawdziwa woń, ona kosztuje moje życie. Tak też będzie w małżeństwie. Tak będzie w małżeństwie. W każdym małżeństwie. Patryk i Ola teraz mogą żyć takim nadmiarem. Mogliby wszystkim mogli rozdać może swoją miłość. Komu brakuje? Ale przyjdzie czas, tak jak na każdy przychodzi czas, że trzeba będzie zacząć płacić cenę, żeby był pokój, żeby była miłość. Trzeba będzie płacić ze swojego życia. Do jednego przyjaciela swojego napisałem, kiedy brał ślub, napisałem mu tak. I przychodzi teraz czas, kiedy będziesz musiał dwa razy więcej, dwa razy częściej iść na krzyż. Tak, bo do tej pory, jeśli szedłeś na krzyż ze swoim ja, to szedłeś tylko wtedy, kiedy tam coś no, z tobą miało to związek. A teraz z powodu twojej żony będziesz dwa razy częściej musiał iść, bo nieraz to ona będzie przyczyną do tego, że będą się w tobie tam burzyć, a ty masz iść na krzyż. Tak samo twoja żona będzie musiała dwa razy częściej. Raz ze swojego powodu, a drugi raz z twojego powodu. Ale trzeba iść na krzyż. Trzeba umrzeć. Trzeba zapłacić cenę dla pokoju Bożego. Trzeba czynić pokój. A czynić pokój to łamać i kruszyć niepokój. To łamać i kruszyć to, co jest harde. Tak. A jeśli ktoś tej ceny nie płaci, to się zaczyna tak, jak się zaczyna. I się kłócą, i tak żyją, i płaczą. Żeby mieć ten olej, żeby się paliło, to trzeba wyrzucić, trzeba zapomnieć o tym, bo Jezus przyjdzie niespodzianie. Albo jeśli oglądasz film, masz ulubiony program, a po nim przez 4 godziny albo przez cały dzień masz mętlik w głowie, albo ciemne myśli. Co masz zrobić? Będzie się palić olej, kiedy lampa, kiedy przyjdzie Jezus? Nie będzie. Co masz zrobić? Masz zostawić to, odrzucić, wyrzec się tego, żeby mieć trzeźwy umysł, żeby mieć myśli zwrócone do Boga, myśli uwielbienia dla Boga. Trzeba to po prostu teraz odrzucić. To teraz trzeba odrzucić. To teraz trzeba tą cenę zapłacić. Właśnie teraz się płaci tą cenę. Kochani, no przecież była szansa. Była szansa tam dla tych niewiast, bo przecież poleciały. Powiedziały im, lećcie, kupcie. I one w nadziei poleciały i kupiły. Wiecie, że kupiły? Tak jest napisane? Tak jest napisane. Poleciały i kupiły, przyleciały, ale już było za późno. Ja mówię, co to jest za mądrość, kiedy lecisz i kupujesz, płacisz tą cenę, zapłaciły tą cenę, ale już się na nic im nie przydała. Dzisiaj, kiedy nie ma tej presji jeszcze, Jezus cię nie zmusza. I ja cię nie zmuszę. I rodzice cię nie zmuszą. Ojciec cię nie zmusi, bądź posłuszna mi. Naprawdę, bądź to jest dla twojej... Może ci to mówić, że to jest dla ciebie korzyścią, ale cię nie zmusi do tego. Ty się musisz zmusić. Ty musisz tej mądrości mieć, żeby to dzisiaj zrobić. Dzisiaj, dopóki nie jest za późno. Dzisiaj trzeba zbierać. Tamte 5 mądrych, one zbierały wtedy, wczoraj, przed snem. Wtedy się łamały. To jest mądry człowiek, który się dzisiaj uniża przed Panem, który dzisiaj oczyszcza swoje życie, który dzisiaj mówi nigdy więcej. Nie będzie tego mówił. A jeśli będzie, to idź. Jeśli z powodu twojego dojdzie do jakiegoś zamieszania w rodzinie, czy między mężem a żoną, albo między córką a ojcem czy matką, to idź do Jezusa, przeproś Go, ty pokutuj. A później przeproś swoich rodziców. Naprawiaj to dzisiaj. Nie odkładaj, aż to przejdzie. To jest oczyszczanie swojego życia, wiecie? To jest oczyszczanie swojego życia. I to jest zbieranie oleju. Tego nie widać, to jest tam gdzieś w naczyniu. Ale przyjdzie czas, że to właśnie będzie procentować. I ta brama która, Piotr powiedział, ona się zamknie. I tak spojrzał na to zamknięcie z dwóch stron. To takie, naprawdę, jak z tej, szczególnie z tej drugiej strony. Bo z tej pierwszej to my widzimy, że zamyka się ta brama, jest zamknięta i te pięć głupich wali do tej bramy, puść nas. Ale już jest za późno. To jest dramatyczny taki moment w tym podobieństwie. Ale kochani, Piotr tak spojrzał z drugiej strony, z tamtej wewnętrznej. Chwała Bogu, tam też się zamknęła brama za mądrymi. Już tam nic z tej nędzy nie weszło. Zapomnieli o tej nędzy. Dla tych, którzy są zbawieni, to jest piękne, że zamknie się ta brama. One są już ocalone. Tak jak Noe, on był szczęśliwy, że się ta brama zamkła, kiedy zaczął padać deszcz. Bo gdyby była otwarta, to by wody się tam wdarły i utonęłaby arka. Te pięć mądrych, które weszły, były szczęśliwe, że się zamknęła brama. Wreszcie koniec ze światem. Wreszcie koniec z pokusami. Wreszcie koniec z walkami. Wreszcie koniec z czuwaniem. Już jestem tu. Już jestem tu, gdzie myślałem, gdzie pragnąłem. Zamknęła się ta brama. Chwała Bogu, że przyjdzie czas. Jak teraz walczymy, kochani, jak teraz gnieciesz swoje urywki, przyjdzie czas, że zamknie się brama. Już nic nie wejdzie. Już żadna pokusa, żadna łza, żaden smutek. Nic się nie dostanie tam, gdzie będzie uczta barankowa. A myśmy tam wtedy byli. Brat Mirek czytał o Samarytance i tam jest napisane tak, taki obraz mi się pokazał, tak mi się przypomniało te samarytańskie, to też są takie pustynne tereny. Ta Samarytanka, która idzie z tym dzbanem po wodę, żeby wrócić do swojego domu. I ten dzban, to było dla tej jej wyprawy, ten dzban był centrum. Ona w nim miała przynieść wodę. Ona w ogóle szła, bo on był najważniejszy, ten dzban. Wszystko było ważne. Studnia była ważna. To, że ona tam szła, to też było ważne. Ale gdyby ten dzban zbiła, co by było z tego? Z tego, że studnia ma wodę, ona by nie miała tej wody w domu. Gdyby już wracała z tym dzbanem i gdzieś tam się potknęła i rozbiła ten dzban. Co z tego, że studnia pełna wody? Co z tego, że poszła? Co z tego, że ona tam miała siłę? Już nie ma wody. Ten dzban takim jest takim, wiecie, czymś otoczonym szczególną taką opieką, takim troską. I jest tam napisane tak. A ona, pozostawiwszy dzban u Jezusa, pobiegła. Zawołać tamtych. Wiecie, pozostawiła to najcenniejsze, to ten cel, z czym przyszła, ten sens życia, mogę powiedzieć, to najważniejsze, tą istotę życia zostawiła u Jezusa. Ona wiedziała, że ona wróci. Ona nie zapomniała tego dzbana. Ona go zostawiła. Wiecie dlaczego? Bo wiedziała, że wróci. Ona tylko na chwilę odbiegła od Jezusa Chrystusa. Żeby innym, żeby swoim powiedzieć. I biegiem jest napisane, pobiegła do nich, żeby jak najszybciej wrócić do Jezusa Chrystusa. Kochani, wiecie co, nieraz tak się wydaje, jest nieraz tak, że nabożeństwo wydaje się tak, że człowiek, ach, i wychodzi z tego nabożeństwa, prawie z ulgą wychodzi z tego nabożeństwa, jak jest trochę dłużej, jak 15 minut, to naprawdę wielu z ulgą wychodzi wreszcie z tego nabożeństwa. Co to jest? Co to za stan duszy? Niech to będzie dla nas najcenniejsze i nie myślmy o tym, żeby odejść od Jezusa. Odchodzą od Jezusa, odchodzą, zostawiają, ach, bo te kazania to za długie i tyle tych kazań i napominań tyle, a teraz sobie włączę telewizor, a teraz sobie kawę zrobię, herbatę, a teraz się w gazetę zanurzę, a teraz swoje myśli, a teraz w internet wlezę, a teraz obojętnie co, o, wyszłem z nabożeństwa. Tak dla wielu jest. Co to za życie? Co to za stan duszy? Samarytanka, kiedy przyszedł ten moment, zostawiła i pędem poleciała. Ja wierzę, że pędem wracała. Najcenniejsze zostaw przy Jezusie. Jeśli musisz odejść, to biegiem odejść od Niego i wróć. A tą istotę całą swojego życia, swojego bytu zostaw przy Jezusie. Niech to nigdy nie będzie zabrane od Jezusa. A jeśli masz Go opuścić, to tak jak ta Samarytanka, biegiem. I z powrotem. Musisz iść do pracy, zająć się obowiązkami, to idź, ale niech to będzie takie biegiem. A tylko jak wyjdziesz, jak tylko skończysz, idź do Jezusa. Łącz się z Jezusem. Módl się do Jezusa. Śpiewaj Jemu na chwałę. Dojdźmy do tego, bracia. Dążmy do tego, żeby tak jak ta Samarytanka była, taki obraz, Ten dzban, ten najcenniejszy dzban z wodą. To, co, po co poszła, ten cel, zostawiła u Jezusa Chrystusa, bo wiedziała, że tam wróci, tam jest jej miejsce. Niech to będzie dla nas najcenniejsze. Pan Jezus Chrystus. Na chwilę, jeśli Go musimy zostawić, w sensie takim zostawić, że nie mamy możliwości się modlić, że nie mamy możliwości na społeczność. Nie ma. No jest, są takie chwile, ale każda, najbliższa chwila wolna, najbliższy czas, kiedy już możemy zostawić i odwrócić się, idźmy do Jezusa i bądźmy z Jezusem Chrystusem. Kiedy dzisiaj się rozejdziemy, to nie z ulgą się rozchodźmy, ale idźmy i dalej służmy i miejmy społeczność z Jezusem Chrystusem. On jest tego godzin wart. To jest prawdziwa miłość. To jest prawdziwe uczniostwo. Dzieje apostolskie, chcę przeczytać. Czwarty rozdział. Od 8 do 12 wiersza. Czwarty rozdział Dzieje apostolskie, od 8 do 12 wiersza. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Szczególnie na te słowa, na ten 11 wiersz. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. Wiecie, oni byli, to był trzon, to byli ludzie odpowiedzialni za zbór, za Kościół, za cały naród. Najważniejsi ludzie, którzy budowali wiarę tego narodu, którzy prowadzili ten naród przez ten świat, przez grzeszny świat. I przyszedł moment, że kiedy Jezus Chrystus przyszedł, oni, budowniczowie, najważniejsi, ci, którzy decydowali o tym, co położyć, co jest ważne, a co trzeba odrzucić, odrzucili Jezusa Chrystusa. Mądrzy. Mieli mądrość. Nie był to jeden człowiek, który odrzucił Jezusa Chrystusa. To była cała rada. To było całe społeczeństwo. Odrzucili Jezusa Chrystusa. I Piotr mówi: ale to nic z tego, że wy odrzuciliście. Wielu się godził z tym, no jak ważni powiedzieli to. No to wielu mówi: ach, tam moja wiara. Ksiądz za mnie będzie odpowiadał. On się uczył, on ma wykładać Słowo Boże. Ja nawet tam nie zaglądam. To nie jest dla mnie. Co oni odrzucą, to oni odrzucą. To jest ich sprawa. Piotr widział, że i wiedział o tym, i wszystkim było wiadome, że oni, ci mądrzy budowniczowie, odrzucili Jezusa Chrystusa. Odrzucili ten kamień. Nie będą go używać. Nie włożą go do tej budowli. Ale Piotr mówi: mimo wszystko, to nic nie znaczy, że wy żeście go odrzucili. On jest kamieniem węgielnym. Chwała Bogu. Mówi: my głosimy to, my to mówimy, że ten kamień, który wy żeście odrzucili, on jest kamieniem węgielnym i nie ma innego imienia darowanego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Kochani, Jezus jest kamieniem węgielnym. Chwała Bogu, że możemy to twierdzić, bo tak jest napisane w Słowie Bożym, że Jezus jest kamieniem węgielnym, Jezus jest Królem, Jezus jest Zbawicielem. Nieważne, co ty z Nim zrobisz, nieważne, jak ty Go zakwalifikujesz, jeśli nie chcesz przyjąć Jezusa, jeśli nie chcesz iść z Nim, odrzucasz Go jako kamień węgielny. Odrzucasz Go jako coś ważnego z twojego życia. Ludzie, młodzi ludzie, którzy nie chcą iść do Jezusa, wybierają świat. Oni odrzucają najważniejszy kamień ich życia. Najważniejszy kamień ich małżeństwa na przykład. Kiedy biorą sobie dziewczynę ze świata albo chłopaka ze świata. A Słowo Boże mówi, że nie wolno. Jaki dział? Oni odrzucają kamień węgielny, najważniejszy kamień ich małżeństwa. Odrzucają. Mówią: lepiej będzie bez Niego. Tak jak ci powiedzieli, lepiej będzie bez Niego. Nie możemy Go wstawić tutaj.
Nie możemy go z jego nauką wstawić w naszą wiarę, w naszą religię. Nie pasuje. Za surowy, za ostry, dotyka się serca. Mówi, że jesteśmy grobami pobielanymi, w środku pełno złości, a z zewnątrz piękni. Nie pasuje nam, nie bierzemy go. Ale Piotr mówi, to, że wyście go nie wzięli, to, że żeście wy go odrzucili, to wcale nie znaczy, że przestał być kamieniem węgielnym. On nadal jest kamieniem węgielnym. On nadal jest najważniejszy. On nadal jest od Boga posłany. To jest jedyne imię nadal. Jak odrzucasz Boga, jak odrzucasz Boże przykazanie, jak Jezusa odsuwasz, to nie znaczy, że On przestał być. Twoje życie zacznie się rujnować. Twoje życie zacznie się rysować, ta budowla zacznie pękać i się rozwali. Ale Jezus dalej jest kamieniem. Jeśli przekraczamy Boże przykazania, jeśli mówimy, wybieramy innego Boga, tym Bogiem może być dziewczyna, tym Bogiem może być świat, może być jakiś grzech. Jeśli chcemy służyć komu innemu i mówimy nie, do mojego życia nie pasuje ten kamień, nie pasuje Jezus Chrystus. Nie jesteś pierwszy, który odrzucił czy odrzuca Jezusa Chrystusa. Nie jesteś pierwszy. Wielu jest tych, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. A czy dobrze robią? Czy wygrali w tym? Czy w ten sposób wygrali? Że odrzucili Jezusa Chrystusa? Czy ktokolwiek wygrał, ponieważ odrzucił Jezusa i wybrał sobie coś innego? Wybrał inną wartość, wybrał innego Boga, wybrał inny styl życia, wybrał inne wartości niż Bóg daje i przekazuje przez Syna swojego. Czy wygrał? Czy ktokolwiek wygrał? Nikt nie wygrał. Bo nie ma innego imienia darowanego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma. On jest, on stał się kamieniem węgielnym. Chwała Bogu, że jest kamień węgielny. Można go znaleźć. Jest najpewniejszy kamień. Jest ta skała, która się nie porusza. Można go znaleźć w tym świecie dzisiaj też. Dałby Bóg takie przekonanie w naszych sercach, że idę po ten kamień. Idę, zakładam ten kamień. To jest moim pragnieniem, żeby ten kamień był położony pod moje życie. Na nim chcę budować, żeby ten kamień, Jezus Chrystus, był kamieniem węgielnym mojego małżeństwa. Tak sobie załóżcie. Żeby On był. A to nie znaczy, no a jak to On? On to Jego słowo, Jego przekazania. Ludzie młodzi, dzisiaj jest powszechne, że wszeteczeństwo jest w ich życiu. Przeteczeństwo w okresie narzeczeństwa. Jest to odrzucenie. Mówią, my już jesteśmy posłowie, my już jesteśmy przed Bogiem prawie, że tak jak, ach, my już możemy współżyć ze sobą. Jest to odrzucenie kamienia węgielnego. Jest to odrzucenie podstawowej, jednej z podstawowych zasad Bożego, Bożych wskazówek dla małżeństwa. Odrzucają ten kamień. Czy ich życie będzie szczęśliwsze? Będzie. Nie będzie. Będzie nieszczęśliwe. To nic. Że odrzucili. On nadal jest kamieniem węgielnym. To nic. Kiedyś przyjdzie i Bóg ich rozsądzi z tego, co odrzucili. Oni będą sądzeni. Ci nauczeni w Piśmie. Mimo tego, że prowadzili taką wielką pracę duchową, nie weszli do Królestwa Bożego. Ten kamień, który odrzucili, jest napisane, potknął się od niego. Przyjdzie czas, że ten kamień, który odrzucili, potknął się i przewrócą się. Dla wielu będzie to czas sądu Bożego, kiedy Jezus się nie przyzna do nich. To będzie to potknięcie i upadek. Ale bardzo często już w tym życiu potykają się o ten kamień. I rozbijają się o niego. On dalej jest kamieniem, chwała Bogu, że ponieważ go nie przyjęli kapłani i nauczyli, no to zrezygnował Bóg. Nie, zachował i jest ten kamień węgielny. I my możemy na tym kamieniu budować. Bóg nas do tego zachęca, Słowo Boże nas do tego zachęca. Dlatego budujmy na Jezusie Chrystusie i idźmy do Jezusa Chrystusa. Obierajmy Jego jako kamień, jako fundament naszego życia. Obierajmy Go dzisiaj. Nie, że kiedyś Go obierzesz, bo może już nie zdążysz. Bo przyjdzie niespodziewanie. Nie kiedyś sobie nazbierasz oleju, dzisiaj musisz go mieć. Dzisiaj musisz mieć takie życie, które tworzy olej, które produkuje olej. Jeśli kruszysz, dla mnie to jest jasne, że jeśli przychodzi pożądliwość ciała do mojego serca, jeśli mnie atakuje diabeł, świat przez swoje pożądliwości, to dla mnie to jest jasne. Ja muszę to zwyciężyć. Inaczej upadłem. Inaczej muszę pokutować szybko, ale nie, ja mam zwyciężyć. Wierzę, że zwyciężę. Po to jest mi dany Duch Święty, po to dać mi dana wiara, abym ja zwyciężał. Ja muszę to odrzucić. I co z tego? Ja już nie mogę, nie liczę, że ale to jest takie fajne, ale to jest takie miłe, ale to jest takie dobre, ale wszyscy to robią. Nie, ja wiem, że ja muszę to zwyciężyć. Nie może być tego w moim życiu. Niech będzie w życiu wszystkich ludzi naokoło. Niech mówią, że to jest najlepsze na świecie. A ja wiem, że ja muszę to zwyciężyć. W moim życiu tego nie może być. I wtedy wiem, że olej wycieka. Jest kruszona moja wola. Jest kruszona moja oliwka. Cenna oliwka. Wiecie, to cenne jest stracić swoje życie. Trudno jest stracić swoje życie. Ale Jezus mówi, że my musimy stracić swoje życie. Kto zachowuje swoje życie, kto dba o to, żeby je zachować, to je straci. Ale kto je dla mnie straci, to ten je zyska. Kochani, i ten olej musi być zbierany. On wczoraj miał być zbierany. Przy każdym doświadczeniu, przy każdej próbie, przy każdym jakimś takiej walce on ma być. Albo zwyciężasz i olej jest, znajduje się, spływa do naczynia, albo przegrywasz i gdy przyjdzie Jezus Chrystus, za nic w świecie lampa się nie będzie palić. Za nic w świecie. Chociażbyś miał nie wiadomo jakie pragnienia. Za nic w świecie. Nie. Żadnej z tych pięciu głupich panien lampa jednak rozbłysła. Żadnej z nich. Te, które nie miały oleju, pięć ich nie miało i pięć nie weszło. Nie było takiego cudu, wiecie, że jednej nagle się zaczęło palić. Nie ma takich cudów. Niech Bóg nam pomoże iść wiernie za Nim, za Jezusem Chrystusem, za Jego Synem. On tłoczył ten olej z oliwek. On tłoczył, on uniżał samego siebie. On nigdy nie czynił swojej woli, a miał ją. On szedł i czynił tylko wolę Ojca. On żył wolą Ojca. Niech Jezus Chrystus będzie naszym wzorem. Naśladujmy Go, idźmy wiernie za Nim, a będziemy mieli olej. Śmiało staniemy, wejdziemy, drzwi się za nami zamkną i będziemy szczęśliwymi. Jest jedno imię. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia. Nie ma żadnego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy i zbawił nas. Znamy to imię, uwielbiajmy to imię, czcijmy to imię. Niech będzie w życiu naszym, w sercach naszych. Amen.